Wiecie, moi drodzy, bo to kazanie, które dzisiaj będzie, to jest wstęp do cyklu kazań na temat religia, a życie duchowe. Ponieważ chciałbym, żebyśmy wydostali się z tych starych kolein religijnych i odkryli, jaka jest różnica między religią a życiem duchowym. Bo religia jest troszkę oszustwem życia duchowego i może nas oszukać. To jest tak, jak te drzewo oszukało, chciało szukać Pana Jezusa, że ma owoc, a Pan Jezus podszedł, okazało się, że tam nic nie było, nie? Ono sprawiało wrażenie, że coś będzie, a w gruncie rzeczy tam nic nie było. I tak religia funkcjonuje. Ona sprawia wrażenie, a w gruncie rzeczy nic nie jest. I to, co dzisiaj będziemy robić, to będziemy mieli wstęp do cyklu nauczań na temat religia, a życie duchowe. Myślę, że, nie wiem, powyżej 5 kazań na pewno na ten temat będzie. Nie licząc tego, to jest wstęp, tak? To jest wstęp do tego, co będziemy mieli. Chciałbym, żebyśmy się przygotowali do tego, że przesuniemy się trochę w myśleniu na ten temat. Moi drodzy, dzisiaj zachęcam Was do tego szczególnie, abyście mieli otwartą Biblię. A jeżeli ktoś jest dzisiaj bardzo współczesny, to może mieć tablet albo telefon otwarty. W każdym razie niech obserwuje tekst. Tekst, który chcę, żebyśmy obserwowali, bo przeczytamy go w całości, to jest tekst, drugi rozdział listu do Koryntian, drugi list do Koryntian, trzeci rozdział, tak? To będziemy dzisiaj, za chwilę będziemy to czytać, ale zanim będziemy to czytać, to chciałbym, abyśmy mieli świadomość tego, że Pan Jezus zostawił nam w swoim słowie skuteczny proces przemiany na Jego obraz. Wiecie, i my ten skuteczny proces potrzebujemy odkrywać i nim żyć. Bo jeżeli nie, to będziemy sami coś robić i w konsekwencji wpadniemy w te kolejne religii. Albo jesteśmy w kolejnach religii i nawet o tym nie wiemy. Więc to, co chciałbym zaznaczyć dzisiaj, albo zaakcentować, to, że Bóg zostawił nam skuteczny proces rozwoju w podobieństwo Jezusa Chrystusa. I dzisiaj śpiewaliśmy nawet o tym. Nawet w taki sposób się pomodliłem. I o tym będziemy mówić, o tym, co w tej pieśni było. Dlatego tytuł dzisiejszego kazania jest Obraz Chrystusa w nas. Chcemy być podobni do Chrystusa, a nie chcemy udawać, że jesteśmy tacy jak On. Ok? A żeby to się stało, potrzebuje to się naturalnie wydarzyć. Potrzebuje się nasza natura zmieniać. No więc otwórzmy drugi list do Koryntian, trzeci rozdział. Kto lubi czytać Słowo Boże, kto lubi się nad nim pochylić, kto lubi list Boga do nas i często go otwiera i rozkoszuje się nim, będzie się dzisiaj cieszył, że ma możliwość zaglądać do niego. Dlatego miejmy dzisiaj cały czas ten rozdział przed oczyma. Czytam. Czy znów samych siebie polecamy? A może potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was lub od was? Wy sami jesteście naszym listem napisanym w naszych sercach, rozpoznawalnym i czytelnym dla wszystkich ludzi. To jest rzeczą jasną. Jesteście listem Chrystusa, który powstał dzięki naszej posłudze, napisanym nie atramentem, lecz duchem żywego Boga i nie na tablicach kamiennych, ale na tablicach żywych serc. Z taką zatem ufnością stoimy dzięki Chrystusowi przed Bogiem. Nie, że my sami z siebie jesteśmy zdolni coś przedsięwziąć. Inaczej. Nasza zdolność pochodzi od Boga. To On nas przygotował, byśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha. Gdyż litera zabija, duch natomiast ożywia. Jeśli zaś posługa na rzecz śmierci, wyryta literami na kamiennych tablicach, rozpoczęła się chwale, także synowie Izraela nie byli w stanie spojrzeć na twarz Mojżesza, dlatego że promieniała, przemijającą wprawdzie chwałą, to czy tym bardziej chwale nie rozpocznie się posługa ducha? Jeśli bowiem w posłudze potępienia jest chwała, to tym większa w posłudze sprawiedliwości. Porównując, można by wręcz powiedzieć, że to, co wcześniej rozpoczęło się chwałą, w zestawieniu z posługą ducha, której chwała jest o wiele większa, w ogóle nie miało chwały. Bo jeśli to, co przemija, rozpoczęło się chwałą, to tym bardziej posiada ją to, co trwa. Mając więc taką nadzieję, poczynamy sobie niezwykle odważnie. Nie tak jak Mojżesz, który opuszczał na twarz zasłonę, aby synowie Izraela nie patrzyli na koniec tego, co i tak przemijające. Jednak ich umysły straciły wrażliwość, bo do dnia dzisiejszego ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta przy czytaniu Starego Przymierza. Jest tak dlatego, że znika ona dopiero w Chrystusie. A zatem aż do dzisiaj, ilekroć czytamy, jest Mojżesz, zasłona leży na ich sercach. A ilekroć ktoś nawróci się do Pana, zasłona opada. Pan bowiem jest duchem, gdzie duch Pana, tam wolność. My wszyscy więc odsłoniętą twarzą, odbijając niczym w zwierciadle chwałę Pana, przeobrażamy się na obraz jej samej, z chwały chwałę, tak jak to sprawia duch Pana, albo tak jak to sprawia Pan, który jest duchem. I to jest tekst, wiecie, dosyć długi, wiele wątków ten tekst ma, ale ja chciałbym go w taki sposób wam pokazać, żebyście umieli to połączyć, żebyście, kiedy będziecie patrzeć na trzeci rozdział drugiego listu do Koryntian, będziecie wiedzieli, jaki jest główny temat tego rozdziału. I odkryjecie to piękno, które tam jest zapisane. I pamiętajmy, to, co dzisiaj będziemy czytać i to, co odkryjemy, jest wstępem do bardzo ważnego cyklu kazań. Religia kontra życie duchowe. Ok? Więc przez taki pryzmat postrzegajmy to nauczanie dzisiaj. Więc jeszcze raz przypominam tytuł: obraz Chrystusa w nas. W księdze Joba czytamy takie zdanie. Jakże więc człowiek może być sprawiedliwy w obliczu Boga? To jest księga Joba 25:4. Drugi do Koryntian 6:14 mówi takie słowo: bo co ma wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? I moi drodzy, Bóg jest sprawiedliwy, a człowiek nie. Tak? W zestawieniu rodzi się, kiedy zestawimy te dwie postawy. Sprawiedliwy Bóg i niesprawiedliwy człowiek, rodzi się konflikt za kazalnicą. I wiecie, kazalnica może albo zasypać ten konflikt, albo może go pogłębić. Kazalnica może zasypać tą przepaść między sprawiedliwym Bogiem a niesprawiedliwym człowiekiem lub ją jeszcze poszerzyć. Wszystko zależy od tego, kto tu stoi. Mam nadzieję, że my robimy wszystko, aby pokazać to z tej strony, z której przyszedł i pokazał nam Jezus. Wiecie, czytamy Stary Testament, zaczęliśmy dzisiaj czytać Psalm 119. Parę nabożeństw go poczytamy jeszcze, jeżeli będziemy po półtorej strony czytali, to trochę go poczytamy. Ale wiecie co, jeżeli będziemy czytać ten tekst, czy jakikolwiek tekst ze Starego Testamentu, bez okularów Nowego Przymierza, będziemy mieli zamęt. Totalny zamęt będziemy mieli. Dlatego my żyjemy dzisiaj w nowej erze, w Nowym Przymierzu. Potrzebujemy inaczej spojrzeć się na to, co Bóg nam zostawił w swoim słowie w Starym Przymierzu. Więc niesprawiedliwy człowiek nie może mieć dobrej relacji ze sprawiedliwym Bogiem. Widzicie, że to jest konflikt. Tak długo, jak długo człowiek będzie niesprawiedliwy, tu, tak? Tak długo, jak człowiek będzie niesprawiedliwy, będzie miał konflikt ze sprawiedliwym Bogiem. Lub jak długo człowiek będzie myślał, że jest niesprawiedliwy, tak długo będzie miał konflikt ze sprawiedliwym Bogiem. Widzicie różnicę między tym, był niesprawiedliwym, a tym, że myślał, że jest niesprawiedliwy. Bo ten, kto myśli, że jest niesprawiedliwy, niekoniecznie jest niesprawiedliwy. ale on tak myśli. A jeżeli tak myśli, to i tak stworzy to konflikt ze sprawiedliwym Bogiem. I uwaga, nie ze strony sprawiedliwego Boga, ale ze strony niewłaściwego myślenia. Dlatego, kiedy powiedziałem o kolejnach, z których potrzebujemy wyjść, kolejnach religii, to będziemy wychodzić z kolejnej niewłaściwego sposobu myślenia. Tak? O to mi chodzi. I ponieważ Pan Bóg znalazł rozwiązanie, aby zasypać tą przepaść między sobą a człowiekiem, to dzisiaj troszkę na ten temat powiemy. Dla ciekawostki, na sam początek powiem o dwóch tekstach, które są bardzo nadużywane przez chrześcijan. I chciałbym je przeczytać, przy okazji od razu wyjaśnić, a później w trakcie mam nadzieję, że zobaczycie, że to wyjaśnienie nie jest wcale kiepskie. Tekst, który jest zapisany w 6 wersecie i mówi tak. Litera zabija, duch zaś ożywia. To jest bardzo nadużywany tekst przez chrześcijan, wiecie? Ci, którzy nie nadużywają ten tekst, to mówią tak. No nie możesz się trzymać litery, co tam jest napisane zbytnio. Ty możesz ducha w tym szukać, w tym, co tam jest napisane. Lub tam jest drugie dno, musisz go odnieść. Jeżeli tak tylko się spojrzysz, a nie znajdziesz drugiego dna, to będziesz jak ten, który się trzyma litery. A wiesz, że litera zabija. Faryzeusz jesteś, bo się trzymasz litery. Byliście kiedyś świadkami takich rozmów? Może jeszcze ktoś powiedział, że wiesz, no czytasz pismo, ale ono samo w sobie życia nie ma. Potrzeba czegoś więcej. Więc jak się tylko na tym piśmie opierasz, będzie problem. Śmierć przyjdzie. Tymczasem ten tekst mówi zupełnie o czym innym. Ten tekst mówi o tym przede wszystkim, najpierw trzeba go rozszyfrować. Litera zabija, duch zaś ożywia. Kiedy jest mowa o literze, to jest mowa o starym przymierzu, które zabija. Dlaczego zabija? No z prostego powodu, bo cię potępia, oskarża i mówi, że winny jesteś przekleństwa. A duch ożywia. Wiecie, o czym to jest mowa? O nowym przymierzu. O duchu, który przyniósł życie. Tak? I wiecie, jak z tej strony się spojrzymy, to już jak ktoś wam powie tą wersję, że nie trzymaj się zbytnio słowa tego, co tu jest napisane, wiesz, to zupełnie o co innego chodzi, trzeba drugie dno znaleźć, bla, 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 to będziesz wiedział, że on w ogóle nie kojarzy kontekstu. No. Moi drodzy, albo drugi tekst. Ten jest jeszcze lepszy. Też bardzo nadużywany. A Pan jest duchem, gdzie zaś duch pański, tam wolność. Mój Boże. Wiecie co, są tacy, którzy mówią, mogę żyć jak chcę. Ten tekst mówi, że mogę swawolnie żyć. Luźno moralnie. Może takich ludzi jest mniej, ale są też tacy, którzy mówią, ja mogę robić co chcę. Żadnemu autorytetowi nie muszę się podporządkowywać. Ja żyję, jak mnie duch prowadzi. Bo ten tekst mówi, że wolność jest. Bo ja mam ducha w sobie i w wolności robię totalnie niestandardowe, niestereotypowe rzeczy. Oczywiście, robienie niestandardowych, niestereotypowych rzeczy nie jest złe. Ale ten tekst w ogóle o tym nie mówi. Kiedy mówi, gdzie jest duch pański, tam wolność, to nie chodzi o to, że ty masz niestereotypowe rzeczy robić, albo że ty się wyślizgujesz z wszelkich norm. Bo Duch Święty cię prowadzi w wyjątkowy sposób i ty masz ten tekst na potwierdzenie. Może cię Duch Święty w wyjątkowy sposób prowadzić, ale ten tekst o tym nie mówi. Bo ten tekst mówi o tym, że wolność, ja go przeczytam, jak on powinien brzmieć, gdzie zaś duch pański, tam wolność od potępienia. Tam bezpośrednia relacja z Bogiem. Ten tekst o tym mówi. To zerwanie, wiecie, wolność to inaczej zerwanie zasłony, która była w Starym Przymierzu na umysłach i na sercu i sprawiała, że serce było skamieniałe i nie widziało wolności od potępienia, nie widziało wolności do bez przeszkód relacji z Bogiem, bo nie mogło, bo czuł się człowiek cały czas potępiony. To świadomość sprawiedliwości i wolności od kary. Dlatego tam jest powiedziane, a Pan jest duchem, gdzie zaś duch pański, tam wolność, bo zasłona opada w Chrystusie. Ok? Więc ja mam nadzieję, że jak teraz wam ktoś będzie rzucał tak z kontekstu te teksty w taki sposób, to powiecie, no, jest to bez kontekstu i przeczesy cały trzeci rozdział. A zobaczysz, że jest inaczej. Ok? Dobra. Więc, moi drodzy, ten tekst zestawia ze sobą sporo przeciwstawień. Wiersz trzeci, możecie zaglądać i sprawdzać. Nowe przymierze jest nazwany listem napisanym duchem żywego Boga na tablicach serc ludzkich. Wiecie, nowe przymierze to jest nowa jakość, którą rozpoczął Bóg i rozpoczęło się to od środka, a nie od zewnątrz. Inaczej mówiąc, stałeś się nowym człowiekiem, dostałeś nową naturę. O tym prorokował Ezechiel i mówi tak, i dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serca kamienne i dam wam serca mięsiste. Ok? Jeremiasz też o tym mówił. Ten tekst mówi z jednej strony o tym, a z drugiej przeciwstawia ten tekst Stare Przymierze, które nazywane jest listem na tablicach kamiennych i wyrytym na tych kamiennych tablicach. Inaczej mówiąc, błogosławieństwo uwarunkowane jest tym, co zrobisz. Nakazy, zakazy, nakazy, zakazy. Od zewnątrz macie to zmienić. Piąty i szósty. Następne przeciwstawienie. Zwróćcie uwagę. Żyjąc w nowym przymierzu, chrześcijanie nazwani są sługami ducha. Inaczej mówiąc, moc, którą masz w nowym przymierzu, jest to moc nadana tobie przez ducha do twojego wnętrza i na podstawie tej nogi przychodzi życie do ciebie i żyjesz mocą tego żywego Boga. Wiecie, ten przykład można porównać z tym, co się działo w Dzień Zielonych Świąt. Kiedy wstąpił Duch Święty, powstał Kościół, który się zrodził od wewnątrz na zewnątrz i nawróciło się ile osób? Można powiedzieć, 3000 ludzi przyszło do życia, tak? Tak działa Nowe Przymierze. Przeciwstawienie. Natomiast żyjąc pod Starym Przymierzem, stajemy się sługami litery. Patrzcie się na ten piąty i szósty werset. Prawa, przykazań. W tym nie ma mocy. Dlaczego? Dlatego, że zdolność jest z ciebie. I ta zdolność twoja przynosi śmierć, dlatego, że jesteś niezdolny. I moje pytanie jest, ile osób zginęło pod górą Synaj, kiedy Bóg dał przymierze? Pamiętacie może? 3000. Zobaczcie, coś ciekawe, nie? Stare przymierze rodzi śmierć, 3000 leży. Nowe przymierze rodzi życie, 3000 jest ożywionych. To nie jest moje odkrycie. Jakiś komentator to napisał. Nie pamiętam jego nazwiska. Ale ciekawe, nie? Apostoł Paweł to przeciwstawia tutaj, widzicie? Stare, nowe, stare, nowe, stare, nowe. I oczywiście już co niektórzy wiedzą, do jakiego zachęca, tak? Nie do starego, tylko do nowego. Siódmy i dziewiąty werset. Stare przymierze nazwane jest posługą śmierci na rzecz śmierci, posługą potępienia. Dlaczego? Ponieważ stale nas oskarża. Co się zbliżasz do Boga? Widzisz, że jesteś niedoskonały. Widzisz, że jesteś niedoskonały. Nie możesz, nie jesteś w stanie. I nawet jak jesteś chrześcijaninem, to możesz tak warunkować swoje przyjście do Boga i możesz mieć problem w relacji z Nim. Dlatego, że jesteś zainfekowany starym sposobem myślenia, który wypływa ze Starego Przymierza. A to rodzi śmierć, moi drodzy. Natomiast Nowe Przymierze nazwane jest posługą Ducha, który ożywia. Dlaczego? Dlatego, że przyszło do nas życie, które nas nie potępia. Przyszedł do nas Bóg i zamieszkał w nas. Dlatego to Nowe Przymierze, 7 i 9 werset, zwracajcie na to uwagę, jest nazwane posługą sprawiedliwości. Co to znaczy? To znaczy, że kiedy nawróciłeś się, kiedy Duch Święty zamieszkał w tobie, On ci komunikuje, jesteś sprawiedliwy. Uwaga! Nie jesteś w tym miejscu legalnie, czyli nie jesteś niesprawiedliwy, lecz jesteś sprawiedliwy, sprawiedliwością Bożą w tym miejscu. I uwaga! Możesz myśleć, że jesteś w tym miejscu, mimo to, że jesteś sprawiedliwy i będziesz żył tak, jakbyś był niesprawiedliwy i będziesz się źle czuł, mimo to, że Bóg cię zaakceptował i powiedział, że jesteś sprawiedliwy. Dlatego apostoł Paweł niszczy tutaj ten konflikt, pokazuje, że nie ma tak być. Nie ma tak być. Dlaczego? Dlatego, że byli w tamtych czasach fałszywi nauczyciele, których on tak nazywał, którzy mówili, że sama wiara w Chrystusa nie wystarcza. Potrzebujesz jeszcze zrobić to, jeszcze potrzebujesz tamto, jeszcze siamto. I przez to skazili niejedną osobę. Mało tego, nawet jego autorytet podważali. To było niebywałe. Wiecie, myślicie, że jest inaczej dzisiaj? Tak samo jest. Dlatego potrzebujemy sobie to tłumaczyć. Dlatego potrzebujemy o tym mówić. Bo będziemy, wymieszamy dwie rzeczy naraz. I wtedy będziemy się wili, tak jak Mirek tu zadał pytanie, co to znaczy, że jesteś chrześcijaninem? No chodzę do kościoła, od czasu do czasu czytam Biblię. No i kurczę, nie chcę zbyt głęboko tutaj iść, ale chodzi o to, że już nie wierzę w to, co kiedyś wierzyłem, bo to wszystko jest niebiblijne. Ale to nie znaczy, że przestałeś być człowiekiem mieszającym stare z nowym przymierzem. Możesz cały czas mieszać i żyć w niewoli. 10 werset mówi tak, że chwała starego przymierza jest przemijająca. Co to znaczy? To znaczy, że musi być jej koniec kiedyś, tak? Natomiast posługa ducha nowego przymierza ma nieprzemijającą chwałę. Co to znaczy? Że ona trwa. Dlatego powiedziane jest w następnych wersetach, w 11 wersecie, że stare przymierze było czasowe. Co to znaczy? Że miało swój koniec. Jeżeli miało swój koniec, to go dzisiaj nie ma. Uwaga. No nie ma. Więc jeżeli próbujesz coś ze starego wrzucić do nowego, no to próbujesz ożywić trupa, który już nie żyje. Natomiast nowe przymierze, 11 werset mówi, że ciągle trwa. 12 do 17, jakbyście pochylili się bardziej nad tym tekstem, to tam jest napisane, że stare przymierze posiada zasłonę na umysłach i na sercach ludzkich. Tak? Ta zasłona, uwaga, oddziela człowieka od Boga. Dlaczego? Dlatego, że mówi mu o tym, że jest winny przekroczenia prawa. Bo nie ma człowieka, który by wypełnił w 100% Boże wymagania. Była jedna osoba tylko. Jezus Chrystus. Więc kiedy żyjesz starym przymierzem, cały czas zasłona leży i mówi, nie możesz. Natomiast nowe przymierze jest wolne od zasłony. Na umyśle i na sercach. Nie ma zasłony. Więc nie ma tej zasłony. Ja mam nieskrępowany dostęp do Boga i nic mnie nie oskarża. Nic i nikt mnie nie oskarża. Może mnie coś oskarżać, bo mogę być sprawiedliwy, ale myśleć, że jestem niesprawiedliwy, wtedy będę się sam oskarżał. To jest efekt wymieszania starego z nowym. Dlatego nowy przymierz jest wolny od zasłony na sercach, na umyśle, bo w Chrystusie ona znika. Co znika? To, co dzieli nas od Boga. Pamiętacie, jak Chrystus umarł na krzyżu, co się stało? Zasłona się rozdarła. I żeby nie było wątpliwości, od góry do dołu poleciała. Zasłona oddzielająca miejsce święte od najświętszego. Miejsce, które szczególny w szczególnym dniu w roku, tylko raz do roku wchodził kapłan. Przebywania Bożej obecności to było miejsce. I ta zasłona została rozdarta w Chrystusie. Dla kogo? Dla nas. Dla nas. Halleluja. Zobaczcie, czy to nie jest świetne? Po prostu co to za piękne życie. Tylko żyć sobie i cieszyć się. Bóg nas nie oskarża. Nikt nie jest w stanie nas oskarżyć. Jeżeli ktokolwiek cię oskarża, wierz mi, że nie jest to inspiracja Boga. To przeciwnik. On jest oskarżycielem. Tak? Więc jeżeli kogoś oskarżasz, o kimś źle myślisz, potępiasz, pomyśl, po czyjej stronie jesteś. To jest przerąbane. Więc zobaczcie, kiedy my zrozumiemy to w pełni, to wtedy dopiero możemy wejść w 18 werset. Zobaczcie, co 18 werset mówi. My wszyscy więc, z odsłoniętą twarzą, odbijając niczym w zwierciadle chwała Pana, przeobrażamy się na obraz jej samej, z chwały chwały, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Więc kiedy my to zrozumiemy, możemy teraz śmiało stanąć przed obliczem Boga, bo On nas nie oskarża, i odbijać Jego chwałę, ponieważ On umieścił swoją chwałę w Tobie. Inaczej mówiąc, możesz stanąć przed lustrem i powiedzieć: widzę Bożą chwałę. Dlaczego? Dlatego, że ona jest tam w Tobie umieszczona. I to jest piękne. Możesz czytać Słowo, widzieć Chrystusa i widzieć Jego chwałę i cieszyć się, że ta chwała jest w Tobie. Jeżeli zobaczysz sobie chwałę Pana, to będziesz na ten obraz przemieniany. Dlaczego? Dlatego, że człowiek zmierza do obrazu, który ma przed sobą. Jeżeli masz obraz Chrystusa przed sobą, to będziesz do Niego zmierzał. A co będzie, kiedy będziesz wiedział, że masz w sobie obraz Chrystusa? I tego nie ma w Starym Przymierzu. Dlatego, że Stare Przymierze ciągle nas oskarża. Nie ma. Trudno jest wtedy Boga zobaczyć, bo cały czas jest zasłona, kiedy jesteś w Starym Przymierzu. Natomiast Nowe Przymierze nie jest służbą potępienia. W Nowym Przymierzu nie potępia cię Bóg, lecz przynosi życie i objawia, że Ty jesteś Bożą sprawiedliwością w Chrystusie. Potępienie zniknęło, gdy jesteś w Chrystusie. On został za ciebie potępiony. To wiemy o tym przecież. Aby Boża chwała mogła przez ciebie promieniować. Ale my potrzebujemy nie tylko chwycić to w głowie, pozwolić, aby te słowa zostały wypalone w nas. Bo kiedy chwycisz w głowie, a będziesz miał zły dzień, będzie cię coś w środku wiercić, pomyślisz, że Bóg cię potępia, bo się źle czujesz. Tak to zinterpretujesz. Ale wiecie, my możemy w coś w głowie wierzyć, ale w serce jeszcze jest nieprzemienione i możemy się źle czuć. Czyli inaczej mówiąc, być sprawiedliwy i nawet już w to trochę wierzyć. Ale kiedy serce jest nieuformowane, będziesz się zmagał. Będziesz się czuł rozdarty. Kiedy wierzymy w ofiarę Chrystusa, moi drodzy, to nie ma zasłony. No nie ma zasłony. Bo grzech, który miałby nas potępić, został wzięty na Chrystusie, na Chrystusa. Chrystus stał się grzechem za nas. On został usunięty, aby Boża chwała mogła się w Twoim życiu objawiać. Inaczej mówiąc, potrzebujesz wierzyć, że patrzysz się w lustro na siebie i nie widzisz kogoś, kogo Bóg chce potępić, czy widzisz kogoś, kogo Bóg usprawiedliwił i kto odbija Jego chwałę. I to jest, i masz trudność, żeby tak pomyśleć o sobie. To dlatego, że chwałę Bożą uzależniasz od tego, kim jesteś Ty, a nie kim jest On. A jeżeli opierasz swoją siłę na sobie, to wchodzisz w Stary Przymierze, który siłę opierało na człowieku, a nie na Bogu. Ja dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem sprawiedliwy, bo opieram się na Jego mocy, na Jego sile, na Jego sprawiedliwości, na Jego dokonanym dziele, na Jego zwycięstwie, na Jego przymierzu, które jest uzależnione od wypełnienia tego, co On zrobił, a On zrobił to doskonale, to jest trwałe, mocne i niezmienne. To, co potrzebujemy, to uwierzyć w to i wtedy formować swoje serce, aby nasze serce żyło zgodnie z tym, co mówi Słowo Boże. Cokolwiek w emocjach ci przychodzi, ty potrzebujesz wierzyć, że Słowo tak mówi. Trzymać się w cudzysłowie litery. Nie starego przymierza, ale trzymać się Słowa, tak? Bo Słowo tak mówi. I to nie ma znaczenia, czy moje serce wierzga. Ono może wierzgać, ale ono przestanie wierzgać, kiedy nie popuścisz, będziesz się trzymał tego, co Słowo Boże mówi. I moi drodzy, ten konflikt, niesprawiedliwy człowiek, sprawiedliwy Bóg i przepaść, która jest między tym, został usunięty. Powrót do tego konfliktu, kiedy wierzysz w Słowo, kiedy wierzysz w ofiarę Jezusa Chrystusa, jest dla ciebie niemożliwy. Jeżeli chcesz żyć pokojem z Bogiem. Nie ze względu na Jego pokój, który ci daje, ale ze względu na twój sposób odbierania tego pokoju, który On ci daje. Zobaczcie, co zrodziło przepaść? List napisany na tablicach kamiennych zrodził przepaść. Tablice kamienne, służba litery, która zabija, posługa śmierci z zakazami i nakazami, służba potępienia, stare przymierze, które posiada zasłonę oddzielającą nas od Boga. To sprawia, że mamy umysł otępiały. Ten tekst mówi tutaj, że niewrażliwy. Zasłona na sercu jest w Starym Przymierzu. Inaczej mówiąc, serce jest kamienne, bo opiera się na kamiennych tablicach. Co usuwa tą przepaść? Usuwa tą przepaść list napisany przez Chrystusa. I to list napisany Duchem Boga Żywego w naszych sercach. To, jak piąty werset mówi, nowe przymierze to zdolność do tego, abyś żył nowym rodzajem życia. To moc, to nowy układ z Bogiem, który trwa, który zastąpił to, co minęło. Tą przeszłość zastąpił. Nie ma tej przeszłości. To służba ducha przewyższająca chwałą służbę śmierci, czyli służbę starego przymierza. To służba sprawiedliwości, mówiąca o tym, że jesteś sprawiedliwy. Wiecie, mówię teraz o elementach, które usunęły tą przepaść. To usunięcie zasłony dzielącej nas od Boga. Jak? Poprzez śmierć Chrystusa, gdzie obrazowo w świątyni zasłona rozrywa się od góry do dołu w momencie śmierci Chrystusa. Gdy się nazawracamy, moi drodzy, zasłona opada i stajemy się uwolnieni od potępienia. Stajemy się uwolnieni do relacji z Nim, ku relacji z Nim, nieskrępowanej relacji z naszym tatą, ojcem, który nas kocha i nas już nie potępi. Moi drodzy, pójdźmy do trzeciego wiersza. Wiecie, kiedy czytamy pierwszy, drugi wiersz, gdzie jest napisane, czy znów samych siebie polecamy, a może potrzebujemy jak niektórzy listów polecających do was lub od was. Mówi, wy sami jesteście naszym listem napisanym w naszych sercach, rozpoznawalnym i czytelnym dla wszystkich ludzi. Apostoł Paweł mówi tak, wy jesteście naszym listem, w naszych sercach. Ale uwaga, trzeci werset mówi ciekawą rzecz. Zwróćcie uwagę. To jest rzeczą jasną. Jesteście listem Chrystusa, który powstał dzięki naszej posłudze. napisanym nie atramentem, lecz duchem żywego Boga. I nie na tablicach kamiennych, ale na tablicach żywych serc. Uwaga. List. Ktoś do kogoś pisze list. Po to, aby go poinformować o czymś, tak? Słowo tu w tym wypadku mówi, że wierzący ludzie, w tym wypadku Koryntianie, ale to możemy przełożyć do nas wszystkich, są listem Chrystusa. Jezus napisał list i nie napisał go na papierze, nie napisał go na kamiennych tablicach. Wiemy, że Bóg pisał na kamiennych tablicach, ale ten list jest inaczej napisany. Jest napisany przez Chrystusa, napisany nie na tablicach kamiennych. On jest napisany nie atramentem, lecz duchem żywego Boga. I napisany jest na sercu. Pytanie jest, co to za list jest? Co w tym liście jest napisane? Zastanawialiście się kiedyś? Co w tym liście jest napisane? Co za list jest, który Jezus napisał duchem żywego Boga w naszych sercach? Spróbuję rzucić wam propozycję, albo rzucę ją wam. Spróbujcie pójść za tym. To, co Jezus napisał, on wpisał w nasze serce obraz siebie. To jest jego list. On wpisał siebie. On wpisał obraz siebie. Nie tylko do naszego intelektu, ale go wypalił w nas duchem żywego Boga. A co za tym idzie? On wpisał Bożą chwałę w nas. I to jest niebywałe. Nie dlatego, że zasłużyliśmy na to. Nie dlatego, że coś wyjątkowego zrobiliśmy. Ale dlatego, że łaskę nam okazał. I wysłał list do twojego serca. Dlatego tu jesteś dzisiaj. Bo jesteś listem Chrystusa, napisanym duchem Boga żywego. Na twoim sercu. I to jest jego obraz. I to jest jego chwała. Dlatego możesz patrzeć się w lustro i mówić: oglądam Bożą chwałę. Będziesz potrafił się poza cielsko swoje przebić i zobaczyć ten skarb, który Bóg w tobie umieścił. W tym naczyniu glinianym, którym jest twoje ciało. Obraz Chrystusa w nas. Pamiętacie, to jest tytuł kazania. Bogu od samego początku, moi drodzy, chodziło o to, aby wpisać swój obraz w nas. Kojarzycie jakiś tekst z Biblii? I stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Stworzył go na obraz Boga, stworzył ich jako mężczyznę i niewiastę. Widzicie, jaką myśl Bóg ma? Wiecie, to nie jest ten trzeci rozdział nie jest wystrzelony w kosmos gdzieś. On się ściśle trzyma Bożej myśli. Bóg chce wpisać siebie w nas. To my coś pokręciliśmy po drodze, ale to nie szkodzi. Jezus przyszedł i naprawił to wszystko. On mówi, macie na nowo wszystko, co trzeba. Tylko chwyćcie to. Wiecie, możesz być nowonarodzonym człowiekiem, ale możesz myśleć w stary sposób i będziesz żył jak stary człowiek. I wtedy będziesz miał problemy, kiedy zada ci pytanie Mirek, co to znaczy, że jesteś chrześcijaninem? Będziesz miał problem. Się zastanawiam, by szukał swoich zasług. Chodzę do kościoła, czytam Biblię. Widzicie, co to jest? To jest stare przymierze. Ludzie ziemi. Halleluja. My potrzebujemy się uwolnić z tej skorupy. A wtedy nie będziemy musieli w pieśniach się pobudzać do tego, żeby się radować. Bo my po prostu nam się japa nie zamknie od uśmiechania, kiedy my załapiemy, o co chodzi. Po prostu będziemy szczęśliwi. To jest niemożliwe być nieszczęśliwy wtedy. Wiecie, ja mówię z pozycji drogi w tym kierunku, rozumiecie? Ja nie mówię z pozycji, ja 100% już zrealizowałem to, ale z pozycji drogi, ale ja wiem, że to jest jedyna droga. Ja nie chcę z tej drogi zejść. Dosyć kombinowania. Dosyć. Dlatego, kiedy objawi nam się w pełni ta prawda, powinniśmy spojrzeć się w lustro i powiedzieć: jestem obdarzony Bożą chwałą. Wiecie, terapeuta, który będzie próbował podnieść twoją wartość, nie będzie ci potrzebny. Wielu terapeutów, jeżeli masz i zmagasz się z obrazem siebie, kiedy złapiesz to, co Bóg nam dał, skończy się problem z tym związany. Wiecie, wiele zniszczeń ludzie sobie robią, dlatego że mają niewłaściwy obraz siebie. Aż do kaleczeń własnego ciała. To Słowo Boże mówi w Przypowieściach. Jakie mamy wnioski? Wnioski mamy takie, że my dzisiaj żyjemy w służbie Ducha, w Nowym Przymierzu, w sprawiedliwości Bożej, która prowadzi do życia bez świadomości potępienia. Jesteś po tej stronie, a nie po tej. A miejsce kazalnicy jest miejscem zasypywania tej przepaści, miejscem uświadamiania nam, że zostaliśmy obdarzeni przez Boga Jego sprawiedliwością. To życie bez potępiającego wzroku Boga w Nowym Przymierzu. My żyjemy w sposób, który wiem, że Bóg nas kocha, dzisiaj śpiewaliśmy, i nie czujemy się przez Niego potępieni. Nie powinniśmy, a jeżeli się czujemy, to coś jest nie tak. To potrzebujemy zmienić swoje myślenie. To świadomość, życie w Nowym Przymierzu, to świadomość wolności od ograniczeń, które oddzielają nas od Boga, od oblicza naszego kochającego Taty Niebiańskiego. Ponieważ Chrystus przez swoją śmierć rozdarł tą zasłonę, oddzielającą nas od Boga. Zobaczcie, zwróćcie uwagę, że kiedy jest zasłona, to nie widzisz Bożej obecności, tylko widzisz zasłonę. Widzisz zasłonę. I znajdujesz powody, aby ta zasłona tam była. Dlaczego? Bo jesteś niegodny. Ale kiedy jej nie ma, to widzisz Boga i widzisz Jego chwałę i stajesz się do Niego podobny, bo wpatrujesz się w Niego. Chrystus rozdarł tą zasłonę, usunął ją, abyśmy mieli relację z naszym Tatą w niebie. To świadomość, że jesteśmy sprawiedliwi, bo takimi nas uczynił Jezus. On wpisał swój obraz, można powiedzieć, w nas. On wypalił siebie. Jego list to tak, jakby wypalił siebie w naszych sercach. Koncentrując się na sprawiedliwości, którą mamy w Chrystusie, wpatrując się w Bożą chwałę, czyli widząc siebie, że jesteśmy Bożą sprawiedliwością, zostajemy przemienieni na obraz Chrystusa. Tak to działa, to jest Boża metoda. Będzie widać to na zewnątrz, to tylko kwestia czasu. Widać, czy jesteś człowiekiem, który zgłosi stare przymierze czy nowe. Nie tylko po tym, co mówisz, ale nawet po tym, jak się zachowujesz. I nawet po tym, jaki radosny jesteś. Kiedy będę mówił religia kontra życie w duchu, to będę pokazywał, że życie w starym przymierzu przynosi smutek, gasi radość. Najlepiej, zanim zacznie się kazanie, wszyscy może być cicho. Żebyśmy Pana Boga nie wystraszyli. Być skoncentrowani, żeby Pan Bóg na nas nie obraził. I kiedy złapiemy, że Bóg dał nam swego ducha i oddzielił zasłonę od siebie, to uświadomimy sobie, jak wielką moc mamy w sobie do zwycięskiego życia nad grzechem. My nie będziemy musieli walczyć z grzechem, ponieważ będziemy w zwycięstwie nad grzechem żyli. Chcemy tak żyć? Zobaczcie, odwrotnością dokładnie jest służba potępienia, która mówi: musisz to, powinieneś tamto wychować, wykonać, musisz zasłużyć na akceptację Boga? Musisz. Jeżeli chcesz mu się podobać, to musisz to zrobić na podstawie własnych uczynków. Potrzebujesz to zrobić lub tamto. Jeżeli tego nie robisz, żyjesz w poczuciu winy. Idziesz, wyznajesz, znowu wyznajesz. A jak będziesz wrażliwy, to nie odejdziesz od konfesjonału. Będziesz cały czas siedział przy nim, w cudzysłowie. Bo cały czas coś będzie. Ledwo odejdziesz, znowu będziesz musiał wrócić. Czyż nie? A im bardziej wrażliwy, tym bardziej będziesz w to las. To służba śmierci, gdyż prawo cały czas oskarża. Cały czas. Stąd nosi nazwę służbę potępienia. Słowa Pawła, jest to służba potępienia. My nie żyjemy już w służbie potępienia. Bóg już nas nie potępia. To odwrotność do służby sprawiedliwości, którą mamy w Chrystusie, stare przymierze. Nie wchodźmy do tej wody z powrotem. Nie wchodźmy, nawet kiedy wszystko ci mówi, że nie, wierz w to, co Słowo Boże mówi. Bo nawet nie wiesz, ile rzeczy w swoim życiu wierzysz i zaakceptowałeś i nawet nie masz świadomości tego, że reagujesz zgodnie z tym, kto wrzucił ci ktoś wcześniej pewne przekonania. I ty chwyciłeś się bezkrytycznie, bo nawet nie zdawałeś sobie sprawy, że jest coś nie tak. Począwszy od rodziców, poprzez różnych wychowawców, nauczycieli, ktokolwiek. My to chwyciliśmy. I to jest gdzieś głęboko. I może my sobie sprawy nie zdajemy z tego, ale reagujemy na podstawie tego. I kiedy przychodzi do nas prawda, my się czujemy źle. Jakby ta prawda była z kosmosu. Tymczasem to jest prawda. To ta prawda ma zmienić nas. Tak, aby to wszystko, co jest kłamliwe, zostało wypukane. Nie musisz gonić demonów ze swojego życia. Oczywiście nieraz są sytuacje, że trzeba demona pogonić. Ale zainfekuj się prawdą. To wiecie, kiedy światło się zapala, to ciemność znika, aż kurz się, że tak powiem, pojawia. Nieraz są momenty, że trudno jest prawdę przyjąć, wtedy może u kogoś trzeba demona pogonić. Ale wiecie co? Ja jestem zwolennikiem głoszenia światła. Zapalajmy światło, gdzie możemy. To ciemność sama sobie poradzi. Ona znajdzie wyjście. Jak nie drzwiami, to oknami, jak nie, to dziurką od klucza zniknie. Rozdział trzeci ciągle przeciwstawia stare przymierze nowemu przymierzu, co chwilę nazywając to w różny sposób, wiecie? Służba ducha, służba litery, tablice kamienne, tablice serc i tak dalej. Wiecie o tym, tak? To odezwa Pawła do tego, już 30 sekund tylko, to odezwa Pawła do porzucenia starego sposobu myślenia na rzecz nowego. To jest jego odezwa. To ukazanie jedynej drogi do przemiany naszego życia bez kompromisu na rzecz drogi, która przeminęła już. To odezwa wolności w Chrystusie, a nie niewoli potępiającego wzroku Boga. To powrót do obrazu w nas Boga. Amen. Halleluja. I hosanna. I maranata. Niech jeszcze.